Pierwszy Koryntian, otwórzmy. O Bogu za to, że pozwoli nam się raz kolejny zebrać przed swoim świętym obliczem. Pierwszy Koryntian, 13 rozdział. Chciałbym, żebyśmy otworzyli, rozważyli pewne wersety, które Pierwszy Koryntian, 13 rozdział, które znamy, które słyszymy niejednokrotnie już, może słyszeliśmy, może niekiedy znamy już na pamięć, ale chciałbym, żebyśmy naprawdę na nich, niech Bóg nam pomoże, abyśmy na nich się skupili dzisiaj i przemyśleli, jak to rzeczywiście wygląda w naszej codzienności, jak to wygląda w chwili, kiedy jesteśmy poza społecznością, w chwili, kiedy jesteśmy w swoich domach, kiedy mamy ten wolny czas, żebyśmy naprawdę o tym pomyśleli. 11 werset, czytam tutaj w tym wersecie: gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Tytułem jeszcze tego, zanim wejdziemy w to rozważenie tego wersetu, chciałbym, żebyśmy też skupili się na tym, żeby to też cel był tego, co też chciałbym przekazać, to jest to, żebyśmy skupili się na tym, czego chce Bóg. Na rozważeniu, na świadomości, na wejściu w świadomość, głęboką świadomość tego, że musimy wiedzieć, co chce Bóg, żebyśmy wytrwali pośród tego całego zagrożenia, pośród tego całego zwiedzenia, które nadchodzi, o którym nie chciałbym się za bardzo rozwodzić, ale chciałbym, żebyśmy naprawdę wyszli z tego słowa, jako ci też, którzy rozumują, którzy myślą o tym, jak rzeczywiście podobać się Bogu, co jest dobre i to tylko biorą, i co jest złe i to natychmiast odrzucają. Przyjmują dobre, a odrzucają złe. Dzieci Boże, jeszcze zanim, dzieci Boże, to jest ich zadaniem, dlatego mają łączność z Bogiem, dlatego mają Jezusa Chrystusa, dlatego Chrystus posłał Ducha Świętego, żebyśmy mieli świadomość tego, co jest dobre i tego, co jest złe. My tam w tym ogrodzie Eden, przez ten ogród Eden do dzisiaj ludzie poznają, co jest złe. I w tym siedzą. A tutaj przez Jezusa Chrystusa, tego doskonałego naszego Pana, doskonałego Wybawiciela, Bóg wyraźnie położył na nas odpowiedzialność, że mamy poznawać, już teraz mamy drzewo życia, można powiedzieć, już mamy teraz odpowiedzialność przed Bogiem, żeby poznawać to, co jest dobre i tego się trzymać. Nie poznawać złego i to odrzucać, tylko możemy od Chrystusa już wiedzieć, nie musimy wchodzić w zło, żeby później to odrzucić, ale możemy od Chrystusa już wiedzieć, że to jest zło i nawet pozoru zła z dala się trzymać. To daje nam Chrystus. Nie musi człowiek dzisiaj wchodzić w zło, żeby rzeczywiście sobie pomyśleć później, no to było złe, więc już więcej tego nie będę robił. W żadnym wypadku. Nie musi wcale nawet tam zaglądać. Z daleka Bóg będzie mu objawiał, żeby tego nie robił. A tym bardziej jeszcze większa sprawa, jeszcze wspanialsza sprawa. Jeśli zajmiemy się dobrym, będziemy robili dobro, to zło nie będzie, bardzo często będzie tak, już nie będzie miało czasu dla nas, nie będzie miało znaczenia dla nas, nie będziemy mieli czasu my dla Niego, kiedy będziemy zajmowali się dobrem. Będziemy mieli zapełniony czas Jezusem Chrystusem i wtedy nie będzie już też czasu na to, żeby diabeł mógł podchodzić sobie i miał łatwość podchodzenia ze złymi informacjami, ze złymi rzeczami, pożądliwościami. Nie będzie, będzie miał od razu odpór. Z daleka będzie wiedział, tam jest mur, tam jest Chrystus. Dlatego też ten werset mówi o tym. Paweł mówi, kiedy byłem dziecięciem, oczywiście tutaj czytamy od początku o miłości. On mówi później o poznaniu, ale zobaczcie, że właśnie on mówi, że my w Jezusie Chrystusie już nie mamy być dziecięciem. Tu są podane, oczywiście moglibyśmy to podzielić, patrzeć z wyrazu greckiego, ale może skupmy się na tym, na tych trzech punktach. On jest, mówi tutaj, mówiłem jak dziecię. Znowu powtarzamy to, przypominamy, niech Boże imię będzie w tym uwielbione. Dzieci mają cechę, jedną cechę mają dzieci. Może mają ich więcej, ale tylko o tych chciałem teraz wspomnieć. Wiele mówią. Wiele mówią. Tam jest potok słów. Tam jest wielomóstwo. U dzieci to występuje. I można by było powiedzieć, też dlatego Paweł pokazuje to wyraźnie Koryntianom. Tam nie ma być potoku słów, pomimo tego, że może byśmy mogli mówić mądrze. Macie wiele darów. Macie wiele od Boga dane. To jednak nie bądźcie w tym jak dzieci, mówi Paweł. Nie bądźcie takimi wielomównymi jak dzieci z tego potoku słów, gdzie trzeba będzie wybierać co dobre, a odrzucać złe. I później będzie tak, że 10% wypowiedzi będzie dobra i trzeba będzie wcelować w te 10%, a 90% będzie zła i trzeba będzie to odrzucać. My nie mamy być ludźmi, którzy, z których z nas ktoś musi wybierać. I w takich jeszcze procentach. Mamy być ludźmi, mamy dążyć do doskonałości w Jezusie Chrystusie. I to Bóg nam powiedział, że On jest w tym z nami. Żebyśmy rzeczywiście, kiedy mówimy coś, to mówili w autorytecie Boga, Jego Słowa. Kiedy rozmawiamy, rozmawiali w prawdzie, w szczerości. Żeby tam mogło być widoczne Boże Słowo. Im więcej przebywasz z Bożym Słowem, tym twoja mowa staje się czystsza. Później jak będziesz rozmawiał z drugą osobą, będziesz rozmawiał Słowem, językiem Słowa Bożego. I wtedy ten człowiek rzeczywiście będzie wiedział, ty przebywasz z Bogiem. Tam będzie nawet rozmowa językiem Słowa Bożego, rozmową łagodną w miłości. Tam będzie widać charakter tego, który te słowa dał nam. Charakter będzie widać też Jezusa Chrystusa. Dlatego Bóg wyraźnie nam położył na to nacisk. Zobaczcie, diabłu chodzi o to, żeby człowiek po prostu był zahukany słowami dzisiaj. Żeby miał po prostu cały czas nad uszami jakichś mówców, jakichś piewców. A Bóg mówi, moja prawda nie będzie napastowała nikogo. Wielu dzisiaj napastuje ludzi swoją teorią, swoim nie wiadomo czym. Napastują ludzi swoimi rzeczami. A Bóg mówi, a ja przemawiam cały czas tak samo. Spokojnie, zdecydowanie. Nie robię nie wiadomo czego. Bardzo często spotykamy się z tym, że niestety ludzie dzisiaj biorą coś i wokół tego robią taką otoczkę, że później to coś znika. Zostaje otoczka. Zostaje jakaś tam ładna, kwiecista mowa, piękna, jakieś krasomówcze rzeczy zostają. Bóg się tym brzydzi. Bo gdyby On chciał, to by ta Biblia mogła mieć miliard kartek. Ale ma tyle, ile ma mieć. Mógłby to zrobić, ale Bóg zawarł to wszystko w takich pięknych słowach, żebyśmy mogli też być tacy jak On. Żebyśmy po prostu mogli wejść w tą Bożą obecność, żebyśmy mogli Go słuchać, żebyśmy mogli Go usłyszeć, żebyśmy mogli mówić to, co On chce, abyśmy mówili. Paweł mówi do Koryntian, mówiłem jak dziecię. Później myślałem jak dziecię. Zobaczcie, jeszcze tylko wracając, jeszcze raz o tym przypomnę. Bierzesz dziecko, weź trójkę dzieci, weź czwórkę dzieci. Spróbuj z nimi porozmawiać o jakimś jednym temacie. Będzie jedno czekało na drugie. Usłyszysz z każdej strony głos. W pewnym momencie, już nieraz tego doznałem przy stole, nie tylko ja, że powiedziałem w pewnym momencie cisza i po kolei, bo już nie wiem, co tu się dzieje. Nie potrafię nawet tego posłuchać. Poczekajcie, cisza i po kolei. A dojrzały? Dojrzały człowiek ma świadomość tego, żeby człowiek mógł go usłyszeć, musi nastać odpowiednia chwila, żeby mógł wejść w to słowo. I tak Bóg często czeka na człowieka. Czeka, aż w końcu człowiek się poda i nastanie ta chwila, żeby mógł przemówić do człowieka i ten człowiek, żeby się uczył przemawiania do innych. Nie z wielości wyrazów ktoś będzie zbawiony. Nie z wielości przemówień, ale z posłuszeństwa Bogu, z działania Ducha Świętego, tak jak chce Bóg. Myślałem, jak dziecię, tam jest w Biblii Gdańskiej powiedziane, rozumiałem, jak dziecię. No tam jest, można było powiedzieć, to ten wyraz grecki tłumaczy się, myślałem o czymś, byłem skłonny, pojmowałem, jak dziecię. Ten wyraz można było też tak tłumaczyć. I zobaczcie, pojmowałem o czymś, myślałem o czymś. Nieraz zaglądamy I tak ciągnie ludzi zamiast do Biblii, do modlitwy, to ciągnie ludzi do różnych rzeczy, różnych źródeł, różnych informacji. I tak mogliśmy słyszeć, łatwość jeszcze mają w tym niewiasty większą, ale ciągnie generalnie każdego człowieka do wielu informacji. I później człowiek zamiast mieć tą głowę otwartą dla Boga, później nawet nie potrafi normalnie przesłuchać. Później ten człowiek wychodzi ze zgromadzenia i nie potrafi myśleć o tym, co nawet Bóg mu chciał powiedzieć. Nie potrafi o tym myśleć, co się dzieje. Czy dzieje się to, że jest po prostu zmęczony, niedospany? Dzieje się może jedno, to jest malutka rzecz, ale dzieje się większa rzecz. Dzieje się rzecz w jego duchowym wymiarze. Dzieje się ta rzecz, że on ma śmietnisko w głowie. I teraz to zanim to wysprząta, ten Duch Święty, zanim to wszystko wysprząta, to tylko ten człowiek coś wyrwie od Boga i pomyśli sobie, ale coś się wysprzątało. I już odchodzi zadowolony. A Bóg mówi, a tam jest jeszcze milion razy więcej tych gruzów. I ja to muszę z siebie wysprzątać teraz, zanim będziesz mógł usiąść i spokojnie słuchać. I myśleć o tym, co ja chcę ci powiedzieć. I pojąć, co ja chcę ci powiedzieć. Otóż, oczywiście, są też ci, którzy mogą usiąść i od razu pojmować. I od razu przyswajać. Ale w dzisiejszej dobie takich ludzi jest naprawdę coraz mniej. Gdzie mogą spokojnie usiąść, gdzie nie muszą najpierw przejść przez miejsce. Jest taka pewna rzecz, może tutaj przytoczę ze szpitala. Kiedy wchodzą ludzie na personel, na blok operacyjny, tam oni muszą najpierw przejść przez szatnię, najpierw się przebrać w rzeczy czyste, jałowe, a dopiero później wchodzą w ten oddział, żeby tam rzeczywiście to było czysto, żeby to było jałowo, żeby kiedy podejdą do zabiegu, żeby nie mogli przekazać bakterii. Nieraz jest tak, kiedy człowiek przychodzi, to rzeczywiście jest tak, że on potrzebuje najpierw, ale zobaczy, że nieraz naprawdę to jest przerażające, że ten człowiek potrzebuje nieraz tego godzinnego mycia, tego godzinnego oczyszczania. A gdzie czas na naukę dalszą? Gdzie czas na to, żeby on myślał więcej o Bogu, żeby on zrozumiał, co Bóg chce mu powiedzieć? On musi przejść najpierw głębokie oczyszczenie. Chwała Bogu za to, że Bóg oczyszcza. Chwała Mu za to. Ale zadaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa jest mówienie nam o Ojcu. Zadaniem jest prowadzenie nas w doskonałość Ojca, w poznawanie Ojca, w to, żebyśmy myśleli nieustannie o Ojcu, o tym pięknie, o tej wspaniałości. A tymczasem jest bardzo często skupienie na tym i musi być skupienie Jego miłości na tym, żeby z człowieka najpierw pozrywać brudne szaty, żeby porządnie wyprać go w tej kąpieli Słowa Bożego. Żeby oczyścić go z tego brudu, bo zdążył się tak pobrudzić, tak wymazać. Jak te dzieci znowu przytoczę. Pozwól dziecku iść na pole. 15 minut mu daj. Ubierz go w ładne ciuszki i pozwól mu iść na te pole. Gdzie jest mokro, gdzie jest błoto. Wiadomo, co zrobi, jak je wróci. Czy nie jest tak często z nami dorosłymi? Ludzie wychodzą na pole, mają przyjść do społeczności Bożej, mają nieraz po prostu być przed Bogiem. Wychodzą na pole i tam widzisz błoto. I tam jest rzeczywiście błoto i później faktycznie nieraz jest, ktoś powie właśnie, że ach, wyszedłem, a jakoś tak do mnie nic nie dotarło. Prawdą jest to, może być tak, że rzeczywiście wiele się uczymy. Jesteśmy jeszcze naprawdę nieumiejętni, żeby gdzieś, przynajmniej ja, żeby gdzieś docierać, żeby gdzieś, wołam do Boga, proszę o działanie Jego Ducha Świętego. Oczywiście tej umiejętności człowiek tylko może pojąć to w Duchu Świętym, może to Bóg uczynić, ale Bóg nieraz to czyni, a człowiek jest zblokowany. Nieraz to Bóg chce uczynić, a człowiek naprawdę potrzebuje jeszcze czego innego. Dlatego Bóg mówi, nie rób śmietnika ze swojej głowy. Nie wrzucaj tam wszystkiego. Nie wrzucaj tam tego, co ci podejdzie pod rękę. Nie bierz tych informacji, które nie potrzebujesz. Ludzie informacjami dzisiaj potrafią zabić. Mają w tych głowach już takie jakieś rzeczy, informacje, którymi rzeczywiście potrafią rozmawiać. A ile mi powiesz o Bogu? Już mi się wyrywa nieraz ust. Masz swoje teorie. Masz swoje jakieś rzeczy. Ile mi powiesz o Chrystusie? I nie chodzi o uderzenie. Dlatego nieraz człowiek tego nie mówi. Tylko smuci się w swoim wnętrzu. Ile mi powiesz? Bo potrafisz mówić w wielu rzeczach i wielu informacjach. W wielu YouTube'owych slangach. wielu tam informacjach będących. A ile powiesz mi o Chrystusie? Ile myśli ostatnio miałeś o Chrystusie, w których zaglądałeś tak głęboko i tak głęboko, w których tak przebywałeś w tym Duchu Świętym głębiej i głębiej, On cię wprowadza w tym głębokości Boże. Ileż tam było ostatnio? Powiedz mi o tym. Potrzebuję tego. Nie potrzebuję twoich imion. Mogę wyklikać też na komputerze, na YouTubie. Ale obecności Boga, Ducha Świętego w twoim życiu potrzebuję. Tego nie wyklikam. I tego ty nie wyklikasz. Kiedy będziesz z Bogiem, będziesz mógł się tym podzielić. Kiedy będziesz przebywał z Bożym Słowem, będziesz mógł się tym podzielić. Kiedy będziesz żył dla Boga na tej ziemi, będziesz mógł się tym podzielić, bo będzie widać, że twoja myśl krąży wokół Bożej sprawy. I wtedy, kiedy ten człowiek cię zastanie, zaskoczy, on będzie musiał wskoczyć w twoją myśl. On nie wskoczy w twoje biadolenie, narzekanie, głupie informacje i później powie, dobra, teraz 15 minut modlitwy oczyszczającej, a później, dobra, przejdźmy do tematu ważniejszego. Ale od razu wskoczy w twoje myślenie o Bogu, w twoje pojmowanie Bożej doskonałości. Czy Biblia jest płytka, żeby rzeczywiście móc o niej mówić 15 minut, 20 minut? Ona jest głębsza od najgłębszych rzeczy. Nie da rady jej zmierzyć. Jej głębokości nie da rady określić, dlatego że ona pochodzi od samego Boga. Dlatego, że rozmyślając o niej, zgłębiając ją, będziesz mógł poznawać Boga, ale do tego trzeba mieć pokorę, uniżenie i właśnie tak ostatnio słyszeliśmy tego Ducha Świętego, który będzie mógł to tchnienie dać. Który da to tchnienie w życie człowieka. I będzie mógł też być tym tchnieniem. Ale faktycznie wtedy rzeczywiście spotkasz człowieka i powiesz, ten człowiek jest z Bogiem. Ten człowiek przebywa z Bogiem, bo zaskoczyłem go, a on mi mógł objawić, mógł mi mówić to, co objawił mu sam Chrystus. Pawła mogli spotkać w drodze gdzieś tam na statku. Ten Paweł nie udawał. Ten Paweł nie musiał wydobywać ze skarbca tamtego roku poprzedniego. Ze skarbca 5 lat wstecz. Co tam było? Paweł miał na bieżąco informację o Jezusie Chrystusie. On na bieżąco przeżywał obecność swojego Pana przy nim. On na bieżąco mógł to opowiedzieć. A co dzisiaj? Jak dzisiaj się dzieje z nami? Czy Bóg nie zachęca nas do tego? Nie, On nie oskarża, On nie chce nas napaść. To prawda. Ale On zachęca i mówi, nie bądź nierozumny. Dziecko sobie może myśleć, że przeskoczy przez zagrożenie 10-metrowe, ale człowiek wierzący wie, że to dziecko nie przeskoczy samo o własnych siłach tego. Nie da rady. Nie wykona tego. A dziecko, kiedyby tylko podjudził gdzieś, podkręcił, to może by nawet i próbowało i zginęło. Bo myślało sobie, że potrafi. Dorosły wie, to jest takie zagrożenie, że zginiesz tam, dziecko. Dlatego stój tu przy mnie i ani kroka tam. I na tym polega różnica. Dlatego, ale też Bóg później pokazuje jeszcze bardziej. Ja tu pokazuję ten przykład, już nawet nie omawiam tego, co mówił tutaj Paweł, jaki on był, tylko pokazuję te przykłady na podstawie tego życia też naszego dzisiaj. Że ci, którzy myślą, że o swojej sile przeskoczą niebezpieczeństwo i myślą sobie, podchodzą do muru i mówią, Panie Boże, a teraz skaczę o twojej sile. A Pan Bóg mówi, nie, o swojej. Człowiek uderza w mur. I co się dzieje? Co będzie mówić do Pana Boga? Panie Boże, nie dodałeś mi siły? Nie, Pan Bóg mówi, skaczesz o swojej. Unisz się przede mną. Żyj ze mną. Żyj dla mnie tutaj. Bądź dla mnie, bądź ze mną. A wtedy rzeczywiście napełni cię siłą. I nie będzie to jak kamień z góry. Ale będzie to mogło płynąć w relacji ze mną. W doświadczeniach tych najmniejszych, w tych szczegółach dnia codziennego. Będę mógł cię napełniać swoją wolą. A wtedy, kiedy spotkasz się z doświadczeniem, nie uderzysz w nie. Ale będziesz mógł przez nie, jak psalmista mówi, z tobą przeskoczy mur. Z tobą przeskoczy każde niebezpieczeństwo. I to jest ta różnica. Dziecko sobie może myśleć, że zawsze mu się uda. Ale człowiek wierzący, bez ciebie, Panie Jezu, nigdy mi się nie uda. Człowiek wierzący, jeśli nie będę miał ciebie, jeśli ty nie będziesz u mego boku, jeśli ja nie będę z tobą dniem i nocą, to nigdy się nie uda. Nie łudzę się, nie jestem głupcem. Nie uda się i koniec. Dlatego i z tego powodu też, ale najbardziej z miłości do Chrystusa, lgnie do Niego i mówi, ja chcę być z Tobą dlatego, żeby nieustannie myśleć. Sam nie potrafię myśleć o Tobie. Kto z nas potrafi cały dzień myśleć o Jezusie Chrystusie? Ale kiedy przebywasz z Jego Słowem, kiedy prosisz Go o to, żeby Cię napełniał swoją miłością, to czy On się zatrzyma, nie uczyni tego. Uczyni to 100 razy nawet bardziej, niż ty byś tego chciał. Tylko mówi, otwórz się. Tylko zechciej tego całym swoim sercem, a ja przyjdę. Wołaj do mnie, a wysłucham cię. Proś, a dam ci. Pukaj, ja ci otworzę. I wtedy rzeczywiście te myśli człowieka będą. Nieraz widzę ludzi, którzy naprawdę mogą zrobić dobrą robotę. Robią jakąś robotę, ale później ta ich robota po prostu z boku, później już memłają tak się w różnych rzeczach, brudach, że w rezultacie to się tak redukuje, a nawet jeszcze jest ujemny wynik. Bo robią coś, mówią o tym Panu Jezusie Chrystusie, a później swoimi ustami robią przeciwko Jemu. Po co redukcja? Dlaczego nie cały czas wzrost? Dlaczego nie biegnięcie cały czas do przodu? Dlaczego nie osiąganie następnych wyników wiary, bliskości Chrystusa? Tylko góra, dół, góra, dół, góra, dół. I zależy, jak na tego człowieka trafisz. W którym momencie na niego trafisz. Jak w dobrym, to chwała Bogu, ale jak w złym, to niestety. Będziesz musiał się jeszcze ty oczyszczać z tego wszystkiego, co usłyszałeś. Z jego myśli, które mu po głowie chodzą. Ale Chrystus mówi, poddajcie mi się, bo ja nie chcę, żebyście byli takim tacy w myśleniu. Mam dla was przygotowany materiał, który chcę włożyć w wasze głowy, materiał świeży, materiał dla was budujący, materiał dbający o waszą czystość, świętość. Chcę to włożyć w wasze głowy. Nawet czytamy, czy nie czytamy tego, że wieczność wpisał w nasze serca. Naszymi umysłami się zajął. To jest, neurochirurdzy nie mają żadnego w porównaniu do Boga możliwości wejścia w umysł człowieka. Bóg ma, ale bardzo często tam jest blokada. Tam człowiek nie chce się zgłosić do Bożej interwencji. Tam człowiek nie chce tego, żeby Bóg zajął się jego umysłem. Człowiek ma swoje sposoby na zajęcie się swoim umysłem. Swoje sposoby na swoje myślenie. Swoje sposoby na swoje leczenie swojego umysłu. Bóg mówi, nigdzie nie dozna zdrowia swojego umysłu. Nigdzie nie dozna zdrowia swojego myślenia. Jak tylko w krzyżu Jezusa Chrystusa. Kiedy umrzesz już dla tych wszystkich rzeczy. Kiedy od tych wszystkich rzeczy uciekniesz, które ci twoją głowę miażdżą duchowo. Już mówiąc nawet tak, które cię rozprawiają się z tobą jak tylko chcą. Pakują cię, a ty biegniesz za nimi. Nieraz naprawdę to jest aż... Później człowiek płacze gdzieś wieczorem. Faktycznie, jak to jest możliwe, bo nieraz patrzysz na człowieka, a on faktycznie samemu też patrzysz nieraz na siebie. I myślisz sobie, jak ja mogłem tego nie rozpoznać? Jak mogłem nie zobaczyć tego zagrożenia, tego zwiedzenia, które w tym momencie z tego płynie? Z tego materiału, z tej rzeczy. A myślisz sobie, jaka wspaniała rzecz, jaka cudowna sprawa. Ach, wspaniale. Cudownie, jeszcze to pochwalasz. A tymczasem pomyśl, czy pochwaliłby to Bóg. Pomyśl o tym Bogu. Dlaczego tak łatwo pobiegłeś w to pochwalenie? Dlatego, że masz swoje schematy myślowe. Dlatego, że ja mam swoje schematy myślowe. Dlatego tak łatwo nam się biegnie. Ale kiedy mamy schematy myślowe Słowa Bożego, kiedy mamy świętość w sercu, kiedy mamy czystość w sercu, to będzie wypływało też do naszych umysłów. Wtedy będziemy też czyści, aby myśleć w czysty sposób. Wtedy powiemy na zło, powiemy zło, bo wiem o tym. Myślę cały czas o Bogu, myślę o Nim, przebywam z Nim, On mi objawia i wiem, to jest złe. Nie ruszę tego, nie dotknę nawet. Z dala się od tego będę trzymał. Wiecie, to jest smutne. Powiecie, że dużo mówię i może mocno, ale pierwsze to się tyczy to do mnie. Mam tego świadomość. Ale bardzo często jest tak, że człowiek wlezie w coś, naprawdę. Wepchnie tam swój umysł. Wepchnie tam swój rozum. A później płacze przed Bogiem. I mówi, jakoś tak mi ciężko się modlić. Jakoś tak mi ciężko śpiewać. A to z powodu pewnie tego, że tam jaka pogoda, a to z powodu pewnie tego, że mam ostatnio jakieś problemy, przeżywam taki cięższy czas. Z powodu tego, że zamiast myśleć o tym, co w górze, babrasz się w rzeczach. I dzisiaj niestety, ale bardzo często jest tak, że wystarczy, nie trzeba dużego zwiedzenia. Wystarczy rzucić poszczególne punkty. Diabeł nie musi wylewać nie wiadomo czego jeszcze, chociaż już wylewa, ale nie wiadomo czego, zalewać potopem. wrzuca nieraz jakieś po prostu rzeczy, a wierzący człowiek, ludzie zamiast sprawdzić to ze Słowem Bożym, sprawdzić to w modlitwie, to biorą, korzystają z tego, zaśmiecają siebie i nie dość tego, następnym jeszcze to proponują. Zaproponuj mi cyjanek. Wezmę go, spożyję, czyja będzie wina? Kto mi go dał? Moja, spożyłem ja. Ale od kogo on to miał? Dlatego, a zaproponuj mi wspaniały posiłek. Coś wspaniałego. Czy nie lepiej? Czy nie lepiej zaproponować, zachęcać siebie, dawać sobie tą myśl Chrystusową, ten umysł Chrystusowy, tą głębokość Chrystusową? Głębokości Chrystusowej nie łapie się po drodze, biegnąc do gdzieś tam. Tylko z nią się przebywa. Z nią się obcuje. Normalnie żyje. Z tą myślą Chrystusową wtedy jeszcze bardziej Pan cię napełnia. Im więcej z nim przebywasz, im więcej do niego masz, tym bardziej on cię napełni. Wtedy naprawdę masz co dać. Mam co dać wtedy. Wtedy nie potrzebuję się posiłkować. To tym, to tamtym, to znowu jakąś taką teorią, to szybko sobie przypominać, co mógłbym teraz jeszcze powiedzieć. Bo wiem o tym, że nawet kiedy mniej mówię, a mówię treściwie, to daję dobro drugiej osobie. Nie truciznę. Na dziecko łatwo zrobić pułapkę. Ale zrób pułapkę na dorosłego, który przewiduje pewne rzeczy z daleka, który potrafi rozpoznać z daleka pewne zagrożenia. O ileż trudniej. A jest ktoś, kto z daleka rozpoznaje, kto objawia swoim dzieciom, gdzie mają iść, a gdzie nie. I który nigdy w pułapkę nie wpadł. Chwała mu za to, że jest z tymi, którzy do niego przychodzą, do niego wołają. Jest później dalej. Następna jakby i to już trzecia. Rozumowałem jak dziecię. I tu jest to słowo greckie, które też można tłumaczyć, uważać coś, rachować, liczyć, szacować, być jakiegoś zdania policzonego, takiego już wartościowego. Kiedy jesteś dorosłym człowiekiem, ileż bardziej potrafisz wtedy sobie wyliczyć. Dziecko, mając pieniądze, biegnie i nieważne, za wszystkie pieniądze wszystko kupuje. A dorosły? Dorosły wie, że trzeba będzie to przeznaczyć na jakiś cel. Ileż ludzi myślał sobie, moja pierwsza wypłata, to będzie wypłata słodyczy. To sobie nakupię słodyczy tak i będę cały czas je jadł. A później, kiedy zarabia te pieniądze, pracując ciężką pracą, myśli sobie, jak ja byłem głupi. Chciałem to tak przepuścić? Nie zrobię tego. Już porachowałem, to jest za ciężki temat, żeby sobie tak łatwo to przepuścić. To jest taki prosty przykład. Ale zobaczmy, czy mamy myśleć cały czas jak dzieci? Czy mamy cały czas postępować jak dzieci? Czy nie mamy myśleć, czy nie mamy rzeczywiście rachować, nie mamy liczyć, nie mamy rzeczywiście uważać na to, co pochodzi od wroga, a biec do tego, co pochodzi od ojca? Kiedy nieraz patrzysz na pewne zachowania, kiedy nieraz patrzysz na pewne stwierdzenia, to myślisz sobie, och i ach, nie wiadomo co. Ale zobacz w Biblii. Zobacz, jak się sprawy mają w Biblii. Zacznij rzeczywiście policz, czy rzeczywiście taki to jest ten koszt, czy to rzeczywiście chodzi o tą sprawę. Przepatrz to, skosztuj to z Biblii. I zobacz, czy rzeczywiście tak się sprawy mają. Już wspominałem ostatnio pewną osobą, jak właśnie rozmawiałem z pewnym człowiekiem. I on powiedział, że gdyby to było, to co mu mówię, on sobie to sprawdzi na YouTubie. Ja mówię, człowieku, ja ci czytam z Biblii. Tej Biblii. Ci czytam, po co to będziesz sprawdzał? Mam ci tą Biblię zrobić zdjęcia i rzucić na YouTuba, żebyś to uwierzył? A mówi, a może by tak i dobrze było. Łatwiej by mi było. Ja mówię, człowieku, jaki ty już jesteś zgubiony. Co pomyślałem? Mówię, człowieku, ratuj się. Co ty mówisz? Z tego będziesz potrzebował tego, rzeczywiście możesz tam też to znaleźć. Możesz to też tam znaleźć. Rzeczywiście Bóg może ci dać. Ale już zobaczyłem myślenie ludu człowieka. Zobaczyłem, że on potrzebuje mieć stamtąd. On ma jeszcze tylko jedno źródło czerpania z siebie, do siebie. Czerpania, przyjmowania do siebie. Nie szacuje, nie myśli sobie o zagrożeniu, które płynie. Nie myśli sobie o tym, że można wpaść, że można naprawdę pobłądzić albo zginąć. Nie liczy strat. Myśli sobie, jakoś będzie. Największą głupotą to jest myśleć sobie, jakoś będzie. Policz straty. Jeśli ten czas zużyjesz na trucie swojego umysłu, to pomyśl, ile czasu będziesz potrzebował na odtrucie. A dopiero później na rzeczywiście swobodne przebywanie z prawdą. Przelij sobie ten czas i zobacz, i powiedz sobie tak. Godzinę trucia, policz sobie, niech będzie godzina otruwania. Policz sobie to. I pomyśl sobie, te 2 godziny już się nie cofną w twoim życiu. A jeszcze dzięki Bogu, że jeszcze jak zechce rzeczywiście ojciec, to ci będzie otruje to wszystko, że ci zabierze. Ale to, co zostanie w twoim umyśle, to będzie dla ciebie przestrogą, tak jak Bóg zostawił plemiona w ziemi obiecanej. Z powodu nieposłuszeństwa całkowitego Izraela. Zostały ci. I później widzimy, co się działo na tych ziemiach. I później może Bóg sprawić to, żebyś musiał przed Bogiem klęczeć, wołać i oczyszczać całkowicie z powodu tego, że Bóg mówi do ciebie: policz to. Policz, czy chcesz niszczyć. Tak samo Chrystus powiedział: i chcesz budować się? Chcesz przyjść do mnie i chcesz być budowlą moją? Przelicz koszty. Wiedz o tym, że nie będziesz miał sielanki. Wiedz o tym, że idąc za mną będziesz znosił cierpienie. Ja byłem prześladowany i was prześladować będą. I ja znosiłem cierpienia i was. Na was będą te cierpienia spadały. Wiedz o tym, przelicz to. Chrystus nie obiecał nigdy, nie oszukał nigdy nikogo. Powiedział: ja wam mówiłem o całym koście. Ja wam pokazałem, jaki ja koszt poniosłem, żebyście wy byli zbawieni. Niczym was nie oszukałem, powiedziałem wam całą prawdę, żebyście wiedzieli, że będziecie w to samo wchodzić. Będzie uczeń jakiego mistrz. Mówiłem to do was. I dlatego wiedz o tym, że jeśli ten czas poświęcasz dla Jezusa, przeliczasz ten koszt i rzeczywiście ponosisz ten koszt, to wiesz o tym, że możesz w ten koszt jeszcze głębiej wejść. Będzie to koszt odrzucenia przez krewnych, będzie to koszt różnych rzeczy rzeczywiście. Jeśli dla Chrystusa i nie w nienawiści, ale w miłości do tych ludzi, to warto ponieść ten koszt. Warto ponieść ten koszt, bo Bóg widzi ten koszt. Bóg widzi to, widział swojego syna. Czy nie miało znaczenia dla niego ten koszt, który poniósł? Miało ogromne, bo co się stało z synem, kiedy tam się to dokonało? On wszedł i zasiadł po prawicy ojca. Ojciec od razu powiedział: a teraz będziecie uwielbiali baranka za to, że przyszedł i oddał swoją krew, przelał, oddał swoje życie. I wszystko poddał pod stopy jego. Czytamy. Dlatego pytanie do nas. Mamy być cały czas jak te dzieci? Jest pewna ochrona. Jest pewna coś, co Bóg pozwala, kiedy jest dziecko. Ale i tam, kiedy przybiega to dziecko do ojca, to ojciec je uczy. Ale jeśli dziecko pozostaje dzieckiem przez całe życie, to niestety wpadnie w pewnym momencie i zginie, jeśli Bóg nie zachowa. Wpadnie w zasadzkę i zginie. Ileż dzieci ginie z powodu na tej ziemi, nawet już fizycznie, z powodu głupoty jakiegoś człowieka, który nie pomyślał o tym, żeby coś zabezpieczyć. Ileż dzieci ginie. I myśli sobie: a dorosły to zobaczy, a nikt nie pomyślał o tym, że tam są dzieci. I giną. I tak dzisiaj jeszcze bardziej w duchowym wymiarze. Ludzie wrzucają nie wiadomo co, rzucają informacjami nie wiadomo jakimi i bawią się tymi informacjami. I później patrzymy, a tam rzeczywiście ktoś wlatuje, wskakuje w to i później widzimy jakiś problem, coś jest. I później właśnie już wiesz, skąd to jest. Bo myślisz sobie, wpadł w tą zasadzkę. I co tutaj dalej jest powiedziane? Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Zobaczcie, to jest powiedziane: męża wyrosłem, zaniechałem tego, co jest dziecięce. To słowo zaniechałem, zobaczcie, to znaczy wolnym się stałem. Unieważniłem, zniosłem, rozłączyłem się z tym. Zostawiłem to, porzuciłem to. Jeszcze bardziej wolnym się naprawdę od tego stałem, co dziecięce. Przeszedłem, Pan mnie poprowadził dalej. Nie przeszedłem z dziecięcym rozpoznaniem. Nie przeszedłem z dziecięcym zachowaniem. Poszedłem dalej za moim Jezusem Chrystusem. On mnie wprowadził w męstwo. On mnie wprowadził w dojrzałość. On mnie wprowadził w odpowiedzialność. On mnie wprowadził w tą jasność tego, kim jest i czego pragnie. I wtedy rzeczywiście stałem się tym mężem i zaniechałem tego wszystkiego. Wiedziałem, że to jest mi zbyteczne, nawet ba, jeszcze gorsze to jest dla mnie. Trzymanie się tego byłoby dla mnie utopią. To był tamten czas, to były tamte rzeczy. Słyszymy nieraz mężów Bożych, którzy mówią, że mieli pewne pozycje, które ich tak wzbogacały, ale po pewnym czasie wracają do tych pozycji i patrzą. To był tamten czas. Kiedy teraz już je czytają, widzą, to są pozycje, które już muszą być odłożone. W których poznanie w nich Pan zbudował jeszcze bardziej, wzbogacił ich poznanie. I oni widzą, że tamten człowiek miał to poznanie na tamten czas. I w tamtym czasie jeszcze było, mu się to przydawało. Ale teraz on poszedł dalej za Chrystusem. I zaniechał już tych książek. Zaniechali już tych rzeczy. Zaniechali już, te pozycje musiały być odkładane. A tymczasem rzeczywiście dzisiaj jest wiele razy tak, wielokrotnie spotykamy się z tym, że ludzie bawią się w tym wszystkim, gdzieś tam w tych dziecięcych zabawkach, myślą sobie 15 lat, już mnie słyszeliśmy nieraz, jeszcze raz to przytoczę, co mogliśmy słyszeć, znajdź 30-letniego człowieka w piaskownicy, jak się bawi, samemu, nie z dzieckiem, samemu, jak robi babki, co o nim pomyślisz? Pomyślisz sobie o tym, żeby zadzwonić po pogotowie, bo temu człowiekowi trzeba pomóc. A to jest jakiś przykład. Bóg mówi, ja nie chcę. Chcę, żebyście dojrzewali. Zobaczmy na dojrzałość Chrystusa. Doskonała dojrzałość. W słowie, w myśli, w rozumowaniu, w kosztowaniu, w przeliczaniu kosztów. Doskonała dojrzałość. Skoro mówimy, że mamy być jak Chrystus, mówimy, że jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa, to musimy w to wchodzić każdego dnia głębiej i głębiej. Musimy to każdy dzień, chociażby nawet najmniejszy odcinek drogi, ale musi być pokonany w poznaniu Pana. Nawet ten malutki odcinek, ale każdy dzień nie może być dniem, kiedy się zatrzymasz, bo już będziesz się cofał. Ale musi być każdy dzień tym dniem tego rozwoju w tej drodze. Tym dniem, który przyniesie większy rozwój w Twoim poznaniu, w moim poznaniu. Bo kiedy przyjdzie zwiedzenie, jeszcze większe na tą ziemię, kiedy przyjdzie podważenie prawdy Chrystusowej, a idzie już coraz bardziej, to ludzie, wielu ludzi za tym pójdzie. Bo zamiast wtedy, kiedy mieli rzeczywiście kosztować Chrystusa Jezusa, oni kosztowali sobie z tego, co już zapowiadało to zwiedzenie. Pomalutku, małymi kropelkami pili truciznę. I kiedy zostało wiadro wylane, już tylko dopili. Czy Bóg tego chciał? Bóg ostrzegał. Wiele razy i na różne sposoby ostrzega. Mówi, jeśli mówię ci, że to jest trucizna, to uwierz to. Uwierz mi, bo ja mam poznanie. Ja jestem Bogiem, który wie wszystko. Jeśli mówię ci, że to jest trucizna, trucizną jest kosztowanie z tego świata, z tych cielesności tego świata, z tych pożądliwości, to później się nie dziw, że masz problemy z pożądliwością. To później się nie dziw, że patrzysz na tą płeć przeciwną i masz problemy, jakieś głupie myśli w swojej głowie. Nie dziw się temu, bo kosztowałeś z tego. Myślałeś sobie o tym. Zamiast myśleć o tym, co w górze. Zamiast przebywać czystym sercem przy Bogu. Zamiast myśleć o tym Słowie. Jeśli można, naprawdę z tym Słowem przebywać w każdym miejscu można. Możesz mieć to Słowo w uchu swoim, słuchać. Możesz to Słowo czytać. Jest Biblia w różnych formatach. Nawet nieraz możesz po prostu wziąć ten werset sobie, jakiś przeczytasz w międzyczasie. 3 minuty masz przeczytany werset, myśl o nim wtedy cały dzień. Myśl o nim godzinę, 2 godziny, 3 godziny, ale przebywaj z tym Słowem. A wtedy rzeczywiście z tego umysłu, który był śmietnikiem, z tego serca, które było zaśmiecone, zrobi się piękny skarbiec. Zrobi się piękny, coś pięknego, piękny, można powiedzieć, nawet pałac, w którym będzie jaśniało od obecności Bożej, od Jego świętości. I taki człowiek nie będzie musiał mówić, ach, nie wyjdę z domu, bo zabije mnie ta pożądliwość. Nie wyjdę z domu. Taki człowiek będzie mówił, z moim Panem przez wszystko przejdę. On jest moją ochroną. On jest moją myślą. I czy Pan nie chce tego? On chce tego. On chce wprowadzić swoje dziecko. Oczywiście pokuszenia przychodzą. Ja nie mówię, że nie ma ataków. Ataki są. Ale ty masz siłę w Chrystusie. Że od razu wyciągasz tarczę i ta tarcza jest dla ciebie taką osłoną, jak mówiliśmy już tydzień temu. Ta tarcza jest taką osłoną we wtorek. Tarcza jest taką osłoną, że masz się siłę obronić, bo to Chrystus dał ci tą tarczę. nie sieka cię, a później nie jesteś na kolanach i mówisz: znowu, Panie, znowu wpadłem, znowu to się stało. A nawet kiedy to się stanie znowu, to wiedz o tym, że Chrystus ma moc i można do Niego wrócić, ale Chrystus mówi: już tego więcej nie rób. Idź i odtąd już nie grzesz. Idź i odtąd już się nie babraj w tym. Ja mogę Ci to przebaczyć. Ja Ci to przebaczę, jeśli podejdziesz w uniżeniu, pełnej pokorze, uniżeniu, pokucie. Ja Ci to przebaczę, ale nie wracaj do tego człowieku, bo będziesz Ty musiał ten koszt jeszcze większy tego ponosić. Jeszcze więcej oczyszczenia. Hebrajczyków 5 rozdział. Otwórzmy. Wiecie, tak myślę właśnie, myślę o tym naszym Bogu, myślę o tym, jak On stworzył coś bardzo dobre. I myślę o tym, jak On stworzył nas doskonałych w Jezusie Chrystusie. Jak On stworzył człowieka i ma zachować moc tego człowieka w czystości. Myślę o tym Bogu, który może to uczynić. Myślę o Nim, który ma moc to sprawić z człowiekiem tutaj na tej ziemi. I wiem, że On chce tego z każdym z nas. Na nas chce okazać swoją chwałę, aby narody widziały, aby ludzie widzieli, że można żyć ze świętym Bogiem w święty sposób, że można w Nim święcie obcować, że można z Nim żyć, że On może mówić jeszcze tutaj, w tych ciałach, ale że można tą cząstkę i za cząstką posiadać więcej z poznania tego Boga. Można Nim żyć. Żeby ludzie zobaczyli, że nie masz fajerwerków, a patrzysz komuś w oczy i widzisz u kogoś w oczach wyraźnie grzech. Po oczach dużo widać. Patrzysz komuś w oczy i patrzysz, myślisz sobie, mówi: och i ach, robię to, robię tamto, a tam widzisz, w tych oczach jest grzech. I myślisz sobie: człowieku, pozwól się uratować. I nieraz ten człowiek myśli sobie, że nieraz ten wierzący, już nawet nie chce tak mówić, żeby kogoś nie uderzyć, ale może nieraz by trzeba było z grzeczności zrezygnować i pomóc ratować. Kiedy podchodzi do człowieka, nie pytam człowieka, kiedy widzę, że człowiek jest w stanie agonalnym, nie pytam go grzecznie: pomóc czy odejść? Ale przychodzę od razu do udzielania pomocy. To jest moje zadanie. Mówię w zawodowym swoim życiu. To jest moje zadanie. To mam robić. Zdam i będę konsekwencje ponosił, jeśli tego nie uczynię. O ileż bardziej, kiedy rzeczywiście przed Bogiem stajemy. Nasze serce powinno być oddane Bogu. 5 rozdział, 13 werset. I wtedy będziemy mogli pomagać sobie nawzajem. Każdy bowiem, który się karmi, 5 rozdział, 13 werset listu do Hebrajczyków. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. I tutaj widzimy, chciałbym, żebyśmy skupili się na tym, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jeszcze nie pojmuje, jeszcze nie potrafi tego zrozumieć. Jeszcze póki, można powiedzieć, karmi się tym mlekiem, nie pojmie tego, nie zrozumie tego Boga. Człowiek może rozumieć Boga coraz bardziej, rozumie Boga w Jego działaniu, kiedy jest Mu poddany, kiedy rzeczywiście przybliża się do Niego i ten Bóg mu się objawia i on może widzieć w innych ludziach, on może widzieć w tym obserwacji tego, co dokonuje się nawet w Słowie Bożym, a później obserwacji swojego życia widzi sprawiedliwość Bożą. I wtedy rzeczywiście, jeśli otworzy się na Boga, to Bóg będzie mu dawał pojmowanie, ale tamten człowiek nie będzie mógł mieć mleko i pojmowanie. On będzie wzrastał, on będzie potrzebował pokarmu. Dzisiaj głód jest straszny. I może ktoś by powiedział: mleka też brakuje. Ale jakieś tam mleko jest. Coraz większy głód pokarmu sprawiedliwości Bożej. Pokarmu twardego. Coraz większy głód, ta ziemia, coraz więcej otacza ją głód sprawiedliwości Bożej. Głód pojmowania, czym jest sprawiedliwy Bóg, czym jest święty Bóg. Ludzie sobie naprawdę robią po swojemu i nie mają świadomości tego, że sprawiedliwy Bóg sprawiedliwie postąpi z nimi. Oni myślą sobie: na pewno zlituje się nade mną, mam tyle zasług, starałem się, on widział, zlituje się, bo nie może inaczej zrobić. A Bóg mówi: według sprawiedliwości będę musiał z tobą postąpić, swojej sprawiedliwości, nie twojej. Według swojej sprawiedliwości postąpię z tobą. Dlatego człowiek, który ma świadomość tego, że karmi się, chwała Bogu, jest potrzebne to mleko, ale przechodzi dalej i widzi, że potrzebuje więcej poznać Boga, to będzie widział więcej, że potrzebuje naprawdę poznać Bożą sprawiedliwość, żeby postępować na tym świecie w święty sposób, czysty sposób. Bo jeśli tak nie będzie postępował, to Bóg sprawiedliwie się z nim rozprawi. Ma tą świadomość tego. Nie podchodzi do dobrego tatusia. Jak to ostatnio w pewnym momencie słyszałem. Mój kochany, dobry tatuś, to jest twój ojciec sprawiedliwy. To jest Bóg potężny, sprawiedliwy, kochany. Nie ma tak kochającego Ojca, prawda? Nie ma tak miłującego Ojca, tak cierpliwego Ojca. Nie ma na tej ziemi. Jest tylko Bóg taki wspaniały, w tym cudowny, ale sprawiedliwy. A tymczasem sobie myślimy, a jakoś tam się uda, to tamto. I tak ludzie biorą grzech stąd, cudzołóstwo stamtąd, coś innego, pożądliwość. I myślą sobie, ten Bóg nas zrozumie. On na pewno rozciągnął ten wachlarz swoich możliwości, swojego zrozumienia. On jest wyrozumiałym Bogiem. Bóg mówi, nie, jestem sprawiedliwym Bogiem. Skosztuj i zobacz, policz i zobacz, że jestem sprawiedliwym Bogiem i przelicz, czy chcesz być w tej sprawiedliwości. Policz, czy chcesz być w tej sprawiedliwości. I dzisiaj ludzi mówi już, dorosłych ludzi, mówi, że kiedyś to mogli pić litrami, garkami mleko. Tak im smakowało. A w pewnym momencie już nie mogą. Potrzebują czego innego. Ich organizm już potrzebuje czegoś innego. Już mleko ich nie zaspokaja. Nawet mają problemy później z tym. To jest jakiś tylko obraz. Bo kiedy to mleko jest u Boga, to ono też ma swoje zadanie. Ale zobaczcie, że w pewnym momencie Bóg pokazuje. Jestem sprawiedliwym Bogiem. Jeśli was nie wprowadzę w swoją sprawiedliwość, to zginiecie pośród swoich mrzonek, to poginiecie pośród swoich myśli, pośród swoich mniemań. Dlatego Bóg mówi wyraźnie, ja was chcę wprowadzić w pojmowanie mnie. Czy jest gotów? Czy umie to zrobić? Czy umie wychować człowieka w pojmowaniu, napełnić go pojmowaniem? Tak, ale on czyni to z umysłem, który jest dla niego oddany. On czyni to z sercem, które jest jemu oddane, który ma świadomość świętości Boga. I wtedy ten Bóg wprowadzi tego człowieka, najczęściej będzie tak w pełnym uniżeniu, tą sprawiedliwość. Na kolanach człowiek padnie przed Bogiem na kolana i powie, zaiste sprawiedliwym jesteś Bogiem. Zaiste jesteś potężnym Bogiem. Nie mogę z Tobą, Boże, przebywać sobie tak lekko. Wiem, że podchodzę do czegoś czystego, świętego, podchodzę do Ciebie sprawiedliwego. Ile razy miałeś tak w swoim życiu? Że kiedy Bóg Cię zaczął wprowadzać w pewną rzecz, to padłeś przed Bogiem, zasłoniłeś swoje oblicze i mówisz, Boże, nie jestem godny, żeby wejść w tą sprawiedliwość Twoją. To jest zbyt wielkie. I myślisz sobie nieraz, że może będziesz musiał z tego powodu zginąć. Nie miałeś czegoś takiego? Że myślisz sobie, Boże, ta Twoja sprawiedliwość jest tak potężna. Kiedy wprowadzisz mnie jeszcze bardziej w tą świętość, to nie podołam. Nie dam rady. Widzę tą świętość. Widzę świętość Twoją, Twojego Syna. I kiedy patrzę na nią, samym gdzieś swoim wzrokiem chciał patrzeć, to zginę. Nie podołam, nie dam rady, dalej już nie pójdę. Cofnę się, bo będę wiedział, że i tak tego nie osiągnę. Ale Bóg mówi, ja daję pojmowanie mojej sprawiedliwości. Ale wiedz jedno, ostatnio przeczytałem w pewnej pozycji, że doskonałość to nie jest doskonałość życia bez grzechu. To jest doskonałość zrozumienia kompletności. Nie zgadzam się z tym. Bo doskonałość w Chrystusie to jest uwolnienie od grzechu, to jest wolność od grzechu, to jest zrodzenie z Boga, z nasienia Bożego i ten człowiek nie grzeszy, bo jest zrodzony z Boga, bo trzyma się tego Boga, a Bóg go chroni od grzechu i nawet jeśli by coś popełnił, to ma rzeczywiście, ale ten człowiek nie przyjmuje do swojej głowy, że można tak żyć, że doskonałość to jest po prostu coś takiego i nie wpaja tego innym ludziom. Czytałem to w tłumaczonej książce. Nie wiem, jak to brzmiało w oryginale. Nie sprawdziłem. Ale jest niewielkie niebezpieczeństwo. Bo Bóg jest Bogiem doskonałym, sprawiedliwym. I kiedy dał nam Chrystusa, dał nam doskonałego, sprawiedliwego Chrystusa i mówi, Jego się trzymajcie, w Nim postępujcie. On wam mówi, moją sprawiedliwość wam objawia. On was wprowadza w moją sprawiedliwość, w sprawiedliwość mnie, Boga Wszechmogącego. Chrystus was wprowadza, więc słuchajcie się Jego słowo w słowo. Nie zaśmiecajcie się, ale słuchajcie się Go. 14 mówi dalej. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. I tutaj właśnie to, co mówiliśmy przed chwilą, ten pokarm stały. Ale zobaczcie, mają władze poznawcze, mają władzę, mają coś, co rzeczywiście władzą jest do tego, żeby podejmować właściwe decyzje. Oni mają tą władzę od Boga. Oni przez to, że korzystają z tego pokarmu, oni przez to, że mogą otrzymywać twardy pokarm, później ten pokarm mogą przetrawiać, później z tym pokarmem chodzą. Oni rzeczywiście widać, że oni trawią ten pokarm, trawią i ten pokarm w nich dokonuje tego odżywienia. Dokonuje i w nich wypełnienia, nie mają siły, żeby z tego pokarmu skorzystać i rzeczywiście, żeby te mięśnie duchowe mogły normalnie pracować i mają te siły. I później rzeczywiście to powoduje, że mają władzę. Masz władzę w rękach? Masz władzę w nogach? Gdybyś nie miał władzy w rękach i nogach, nie mógłbyś nimi ruszać. Możesz ruszać rękoma, masz w nich władzę. Możesz ruszać nogami, bo masz w nich władzę. A w Chrystusie dostaliśmy władze poznawcze. W pokarmie żywym. W tym chlebie żywym, którym mówił właśnie Chrystus o sobie, że jestem chlebem żywym. Dostaliśmy władze poznawcze. I wtedy, kiedy będziemy tego chleb spożywać, a spożywać go możemy i musimy nawet. Powinniśmy. I chwała Bogu za ten przywilej. Ale też i obowiązek. To wtedy rzeczywiście nabywamy tego. I później rzeczywiście wiesz, że to jest złe, a to jest dobre. Bo uczysz się tego za każdym razem ze swoim Panem. Dzisiaj rzeczywiście ludzie myślą sobie, bazują bardzo często na swoich umysłach, na swoich moralnościach. Na podstawie swojej moralności podejmują władczą decyzję. Władzę mają na podstawie moralności, że dzisiaj zrobię to, bo to na pewno Panu Bogu się podoba. Nie patrzą na słowo, nie pytają Ojca. Nie są posłuszni Ojcu, tylko mają swoją władzę, swojego umysłu i wtedy tą władzą wykonują to, co im się wydaje dobre. Ale później chodzą jak struci, zwieszone głowy i mówią, bo mi tak w domu nie idzie, bo mi tak gdzieś tam nie idzie. Dlaczego? Bo nie chcą poznać tego Chrystusa. Albo może nie chcą mu się oddać. Bóg wie. Nie chcą się oddać, nie chcą przyjąć tej władzy od Niego, żeby precz wyrzucić to, co złe. Rozprawić się z tym. Trzymaj sobie złe rzeczy w swoim pokoju i zarzucaj nim pokój, a później spróbuj dostać się do okna szybko. Zawalona cała podłoga, metr, półtorej i dostań się do okna. Jaki będzie trud. A kiedy powyrzucasz rzeczy zbyteczne, kiedy powyrzucasz te rzeczy, które leżą Ci na drodze, które nie pozwalają Ci swobodnie egzystować, to jakże wtedy łatwo się wszędzie dostać. I tak właśnie Bóg mówi, złe odrzucać, a dobre przyjmować. I wyraźnie na to kładzie nacisk. Gdyby nie dał nam Chrystusa, gdyby nie dał nam swojego słowa, gdyby nie posłał Chrystus Ducha Świętego, mógłbyś przerzucić smutek swój, mógłbyś przerzucić i powiedzieć, rzeczywiście, Panie Boże, nie potrafię. Moja władza umysłu jest słaba. Nie potrafię na podstawie umysłu rozróżnić. Koniec, kropka. Masz usprawiedliwienie. Masz usprawiedliwienie przed Bogiem. Na pewno wejdziesz do nieba. I trzeba byłoby to powiedzieć. Wtedy każdy ma usprawiedliwienie przed Bogiem i na pewno taki człowiek wejdzie do nieba. Ale Bóg mówi nie. Bóg mówi nie. Moja sprawiedliwość jest taka, że ja dałem Ci wszystko, co potrzebne do życia i pobożności. W Jezusie Chrystusie. W Nim otrzymałeś wszystko, co potrzebne. Sprawiedliwość również moją. I tam wejdziesz wtedy, kiedy będziesz właśnie korzystał z tego. I mając tą władzę, właściwie rozsądzał. Psalmista woła w 119 psalmie. Woła wyraźnie. I widzimy to w 119 psalmie. 144 werset. Daj mi druga część. Daj mi rozum, abym ożył. Co on mówi? Co mówi Dawid? Daj mi rozum, abym ożył. Nie miał rozumu, był królem. Wiele rzeczy rozumował, naprawdę był mądrym zarządcą. Mógł wiele tam spraw i rozsądzać, i kontynuować, i te bitwy gdzieś tam toczyć. Ale zobaczcie, on mówi, woła do Boga. Mówi... Świadectwa Twoje są sprawiedliwe na wieki. Daj mi rozum, abym ożył. On mówi, to jest to sprawiedliwość Twoja. Daj mi rozum w Twojej sprawiedliwości, zrozumieć Twoją sprawiedliwość, abym ożył, abym żył dla Ciebie. Daj mi rozum. Rozum Twojego sługi, rozum Twojego Syna. Daj mi rozum Chrystusowy. Kiedy ostatnio wołałeś do Boga właśnie, żebyś miał rozum Chrystusowy? Abyś żył. Boże, ciężko się żyje. Nieraz wzdychamy do Boga, nie mówimy: Boże, tyle decyzji przed nami. Ciężko się żyje. Tyle odpowiedzialności, jakichś rzeczy, które napotykamy, ludzi, różnych pytań. Tyle rzeczy i mówimy: Boże, skąd to wszystko wziąć? Jak w tej sprawie, jak w tamtej sprawie? Wtedy znasz swoje miejsce zaopatrzenia. Kiedy jesteś świadomy Boga, znasz swoje miejsce zaopatrzenia. Padasz na kolanach przed Nim i wołasz właśnie tymi słowami: daj mi rozum, abym żył. Abym życiem odpowiedział innym. Abym życiem mógł obdarzać innych, nie śmiercią. Abym mógł przemówić życiem słowami życia, a nie śmierci. Nie zabić, ale ożywić. Chrystus miał te słowa. On powiedział do tego młodzieńca: tam znajdź. Kazał, podniósł go z tego łoża. Matka dostała z powrotem swojego syna. To było żywsze tchnienie. Kazał Łazarzowi wyjść z grobu. Kamień został odwalony. On wyszedł. Na słowo Jezusa Chrystusa to było ożywcze tchnienie. I tak samo dlatego Dawid woła: daj mi rozum, abym ożył. Daj mi to, abym ożył, abym usłyszał Twój głos, abym poznał Twoją sprawiedliwość i żył Twoją sprawiedliwością. Żył posłuszny już Tobie naprawdę we wszystkim. 1 Jana, 5 rozdział już. Zmierzając do końca. Ciężko jest, naprawdę ciężko jest później wyciągać z ludzi, którzy gdzieś wdepnęli swoje rozumy, gdzieś tam po prostu wepchnęli, bo tak łatwo powierzyli ludziom, zamiast najpierw oddawać się Bogu na kolanach, dopóki Bóg nie odpowie, tak łatwo powierzyli je ludziom, a później weszli w jakieś rzeczy, jak się ciężko później takiego człowieka wyciągnąć, ile trzeba spędzić czasu przed Bogiem, ile to rozmowy z tym człowiekiem, żeby go wyciągnąć z tego, a dopiero później wyciągnąwszy go, obmywszy go Słowem Bożym, rzeczywiście postawić go z powrotem wśród tych, którzy normalnie będą egzystować przy stole, jeść. Jakże ciężko jest. Bardzo ciężko jest, tylko Bóg może to uczynić. Nie wierzę w człowieka już. Nie wierzę, że jakiś człowiek może tego dokonać. Wierzę, że Bóg to dokonuje i przez swoje sługi tego dokonuje, że oczyszcza jeszcze, wykonuje taką potężną pracę nad takim człowiekiem. Bo widzi gdzieś może jeszcze jego serce. Widzi gdzieś jeszcze jego posłuszeństwo, jeszcze gdzieś ta pokora, która jeszcze gdzieś mi została. Dlatego Bóg dokonuje swojej pracy, ale jakże ciężko, jakże trzeba, ile trzeba włożyć później energii w tego człowieka. 5 rozdział, 20 werset. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. W Synu Jego, Jezusie Chrystusie, On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. Syn Boży przyszedł i dał nam rozum. Przyszedł, otrzymaliśmy to dzięki świętej Jego wierze. Przez Jego ofiarę, Jego śmierć na krzyżu Golgoty, Jego zmartwychwstanie dnia trzeciego, otrzymaliśmy przelanie tej drogocennej krwi, otrzymaliśmy rozum, przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali Tego, który jest prawdziwy. Inaczej Go nie poznamy. Jeśli nie otrzymalibyśmy rozum od Chrystusa Jezusa, nie poznamy. Dzisiaj ludzie naprawdę robią nie wiadomo co, myślą sobie, starają się Słowo Boże podzielić na wyraz, podzielić na cztery, znaleźć piąty rdzeń tego wyrazu, ale nic nie zrobią, nic nie wejdą, nie, Bóg ich tam nie wpuści, jeśli nie będą prosili Boga o rozum, nie ukorzą się przed Nim i nie powiedzą: Panie, pokornemu łaskę okazujesz, a pysznemu się sprzeciwiasz. Jeśli będziesz pysznym człowiekiem opierającym się na swoim umyśle, to Syn Boży nie da Ci tego rozumu, bo Ty masz swój rozum. Ale jeśli przyjdziesz do Syna Bożego i rzeczywiście w uniżeniu będziesz stał przed Nim, to czy On nie da? Jakub mówi: da. Pewny Jakub tego pisze: proście, a otrzymacie. Jeśli komu brak mądrości, niech prosi. I już... 5 rozdział jeszcze tylko tego Hebrajczyków. Och, już. Na chwilkę. Nie ma żartów. Odkąd widzę, że naprawdę toczy się coraz większa bitwa, patrzę na słowo, które też jest głoszone, obserwuję to wszystko, myślę sobie, kilka razy słucham i myślę sobie, Boże, to jest niesamowite, nikt z nas nie będzie mógł powiedzieć w tym czasie, kiedy nadejdzie to wielkie zwiedzenie, że nie mówiłeś o tym, że nie ostrzegałeś, że wcześniej nie napominałeś i nie kierowałeś. Nikt z nas tego nie powie, bo Bóg wyraźnie mówił. Zobaczcie tutaj w 11 wersecie, gwoli napomnienia, silne bardzo słowa. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Mamy wiele do powiedzenia. Moglibyśmy mówić o tym Chrystusie, o tym Melchizedeku, o tym, co zostało nam dane w Nim, ale tutaj wyraźnie jakby ze smutkiem, widzę tu łzy smutku. Mam wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, bo staliście się leniwi w słuchaniu. Ociężali, tacy powolni, tacy właściwie zupełnie bez aktywności słuchania. Przemawiający wykazuje jakąś swoją aktywność, ale uważam, że taką samą albo i wyższą aktywność powinien przejawiać słuchający. Jeszcze wyższą powinien aktywność, uważam, że przejawiać. Słuchający dlatego, że ten człowiek, który mówi, on ma faktycznie przemawia i Bóg mu to daje, ale ten, który siedzi i słucha, może sobie myśleć nie wiadomo o czym. On nie słyszy swojej wypowiedzi, on tylko słyszy wypowiedź drugiego. Ileż bardziej musi aktywności przyłożyć, żeby usłyszeć Słowo Boże, żeby rzeczywiście zobaczyć, żeby nie stać się gnuśnym, żeby nie stać się ociężałym, żeby nie stać się powolnym, ale móc być zawsze gotowym do wykładu. Do wykładu Słowa Bożego. Przychodzisz na wykłady, wykładowca mówi, podnieście rękę, kto jest gotowy do wykładu. I wtedy podnoszą wszyscy rękę. A ten wykładowca wie, tak faktycznie. Sprawdza, patrzy, są rzeczywiście przygotowani do wykładu. Więc idziemy dalej z tematem. Więc idziemy dalej z materiałem. Nie chce tego Chrystus? Czy kiedy przychodzi, patrzy, cztery osoby, może pięć osób, może trzy osoby, są gotowe do wykładu. I co wtedy się dzieje? Chrystus musi z powrotem wracać, jednych zachęcać, żeby rzeczywiście się nie zatrzymywali, szli dalej, ale drugich wyciągać. Wyciągać z ich leniwości, z ich opieszałości, z ich ociężałości, jak to mówi słowo. I trzeba ich wyciągać. I tak dzisiaj ludzie myślą sobie, że jak wyciąganie, o, takie fajne, dobre słowo usłyszałem, takie mocne słowo usłyszałem. Takie, ale takie, no nawet takie już podniesione, takie z krzykiem. Wiecie, ile to jest smutku? Czy ten człowiek chciałby krzyczeć, myślicie? Myślimy o tym? Skrzycz cały czas, mów wyraźnie, ostrzegaj swoje dziecko cały czas. Rób to 24 na dobę. Tylko ostrzegaj, tylko mów mu nie rób, nie rób, nie rób, nie rób, nie rób, rób to, nie rób tego, rób to, nie rób tego. Zwariujesz, ty i twoje dziecko. A ileż razy byś chciał? By zobaczyć, że już nic nie mówisz, że to dziecko jest posłuszne. Wykonuje wolę twoją. A wtedy ty bierzesz to dziecko na swoje ramiona i mówisz, chodźmy, mam dla ciebie coś. Mam dla ciebie nagrodę, chodź, powiem ci, jaka ona jest. Opowiem ci o niej. I tak Ojciec Niebieski chce opowiadać nam o tym, co nam przygotowuje w niebie. O tym, co przygotowuje swoim dzieciom. O tym, co przygotowuje wiernym swoim. A tymczasem widzimy, ileż razy potrzebujemy skarcenia. Napomnienia z powrotem przyprowadzenia do pionu. Nie myślmy sobie, że to jest najwspanialsza rzecz dla Ojca. Że to jest, to sprawia mu największą przyjemność. On to robi, bo nas kocha. Bo chce naszego ocalenia. Ale nienawidzi opieszałości, nienawidzi lenistwa, nienawidzi ociągania się w sprawach, które wykłada nam. Jest taki fragment, może już na samym koniec otwórzmy. Izajasza, 32 rozdział, już ostatni fragment. Ku pocieszeniu, Słowo Boże nam to mówi. Tym, którzy chcą jeszcze więcej tego Chrystusa, którzy nie podejmują swoich decyzji, nie robią sobie tego, tamtego, jeżdżą sobie tam czy tam bez Bożego pytania, nie robią głupich rzeczy w swoim ukryciu, ale którzy naprawdę chcą Pana jeszcze więcej i w tym wszystkim Jego woli. 32 rozdział, to czytamy Bożą obietnicę, proroctwo, 15 wersetu. aż będzie wylany na was duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las. I zamieszka na pustyni prawo, a sprawiedliwość osiądzie na urodzajnym polu. Zobaczcie, co się stało w momencie przybycia. Już nawet tutaj wiemy, że to jest Boże ostrzeżenie do tych czasów, ale zobaczcie, przybycie Jana Chrzciciela. Przyszedł na pustynię. Na pustynię go posłał Bóg, żeby głosił Boże prawo, żeby głosił pamiętanie Izraela. Na tej pustyni zamieszkało prawo, na tej pustyni było to prawo. Bóg zapowiadał przez to prawo, pamiętajcie się, gdyż przybliżyło się Królestwo Boże, nadchodzi Zbawiciel, przyszedł Mesjasz, upamiętajcie się. Bądźcie ludźmi, którzy usłyszą, co Bóg mówi do was. Bądźcie ludźmi, którzy zrozumieją, co Bóg mówi do was. Którzy usłyszą wykład Bożego Słowa. A dalej mówi, a sprawiedliwość osiądzie na urodzajnym polu. Chrystusowa sprawiedliwość. Czy nie chce osiąść na urodzajnym polu? Czy nie chce osiąść na urodzajnym polu? Chcemy być urodzajnym polem? Czy chcemy być pustynią, do której trzeba będzie cały czas mówić prawem? Tego nie wolno, tego nie ruszaj, nakaz taki, przykaz taki, przykaz taki. I dzisiaj ludzie już na podstawie nawet tego zbudowali sobie wieczność praw mojżeszowych, kiedy przyszła Chrystus, Chrystusowa sprawiedliwość, Boża sprawiedliwość przyszła i zechciała, żeby rzeczywiście z tej pustyni stała się urodzajna gleba. I On to może uczynić. Tylko czy człowiek przejdzie z tego, z tych zakazów, z tego wszystkiego, zechce usłyszeć głos Boży, tego zapowiadającego Jana, który mówi, nadchodzi Zbawiciel, a on teraz przyszedł i ci apostołowie, można powiedzieć, odchodzą od Jana, ci uczniowie odchodzą od Jana, idą do Chrystusa, a nie woła za nimi, ej, chodźcie, gdzie tam idziecie? Ale on już wie, przyszła Boża sprawiedliwość. Ja miałem swoje zadanie, spełniłem je, Boże. Zadanie zostało spełnione i przypomniałem, że nie wypełniałem prawa, że nie spełnili tego, co do nich mówiłeś, że nie wypełnili, ale ja im obiecałem, że nadchodzi ten i przyszedł. Przyszła sprawiedliwość, aby ziemia stała się urodzajna, aby gleba stała się żyzna, aby mogło na tej glebie być owoców bez miary. I Chrystus tego chce, ale potrzebujemy Jego sprawiedliwości. Potrzebujemy bycia z Nim myślą, sercem, rozumowaniem, słowami, wszystkim bycia z Nim, aby ta urodzajna gleba była korzyścią dla nas samych i dla tych, wśród których przebywamy. Żeby rzeczywiście ludzie mogli powiedzieć, kiedyś była pustynia, skorpiony i węże, jadowite. I nie było tego człowieka, co dotykać, bo rzeczywiście albo użarł wąż, albo skorpion, jadem śmiertelnym. A teraz mogę z tego człowieka widzieć, w tym człowieku urodzaj. Taki urodzaj, że tam, gdzie nie weźmiesz, to piękne owoce. Można się nimi nasycić. Można zaznać słodyczy Chrystusowej. Sprawiedliwości Jego. Daj Boże, żebyśmy każdy z nas w to weszli, z tego nigdy nie wychodzili. Żeby On z nas mógł cały czas nas urodzajać. Jeszcze bardziej rozbujnia, że można było, żeby jeszcze bardziej była bujna w nas ta Jego wspaniałość. Jeszcze bardziej bujna, jeszcze mocniej i mocniej. Amen.